Czas wzrastania, audycja z młodzieżą, o młodzieży i dla młodzieży. Przy mikrofonie ojciec Benedykt, w reżyserce radia jeszcze ojciec Dariusz, który zakończył dyżur. Program teraz realizuje Joanna, za chwileczkę przyjdzie Piotrek w studiu, oprócz mojej niegodnej osoby, a nad wszystkim jeszcze czuwa pan Paweł, jeżeli chodzi o stronę techniczną. A w studiu prowadzący pokój gościnny. Możecie ich spotkać w każdą środę o 16:30 na naszej antenie, a dziś w czasie wzrastania o tożsamości chcemy troszeczkę porozmawiać w oparciu o pieśń o blasku wody Karola Wojtyły. Pieśń napisana w 1950 roku, czyli są z nami
Kornelia Młynarczyk,
Monika Zybajło,
Marta Klimczak,
Karol Kupczyk
i Grzegorz Niewyczerzał.
Zapraszamy każdą i każdego z was do tego, byście sięgnęli szybko, szukając w internecie ten tekst, pieśń o blasku wody, wygodnie usiedli, surfowali po internecie, jeżeli wam to pomoże w interpretacji tego tekstu, jeżeli wam to pomoże w lepszym zrozumieniu nas, w lepszym spotkaniu się z Janem Pawłem II, to do tego zapraszamy, bo wiemy, że młody człowiek teraz korzysta jednocześnie przynajmniej z 3-4 źródeł informacji, a zatem radio, tekst, internet i może jeszcze telefon do kolegi czy też do koleżanki, że jest taka audycja na antenie Radia Maryja. Czekamy na wasze opinie, no nie zaraz po rozpoczęciu tego spotkania, tego programu, ale czekamy na wasze komentarze zarówno na profilu internetowym, facebookowym Czasu Wzrastania. Wystarczy odnaleźć. Już wiem, że wielu z was jest stałymi odbiorcami czy stałymi komentatorami tej audycji, a zatem będzie nam bardzo, bardzo miło, gdy usłyszymy wasze opinie, wasze przemyślenia. Też już teraz czekamy na SMS-y 536 600 500 536 600 500, a w odpowiednim czasie podamy wam numery telefonów do naszego studia, byśmy mogli telefonicznie też współtworzyć naszą audycję. Ksiądz Jakub z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pisze: ja już mam, i wysyła zdjęcie, pieśń o Bogu, pieśń o blasku wody. Mam nadzieję, że za przykładem księdza Jakuba też uczyniliście to wy, jako młodzi słuchacze i odbiorcy naszej audycji. Jak będzie przebiegać ta audycja? Pozwólcie, że wytłumaczę i na dłuższą chwilę zamilknie mój głos. Fragmentami będziemy czytać i potem kilka przemyśleń na temat przeczytanego tekstu. Pieśń o blasku wody, spotkanie Jezusa z Samarytanką, można powiedzieć, na swój stół poetycki, swój stół duszpasterski, pod swoje pióro, święty Jan Paweł II, może będąc na kajakach, może będąc w górach przy strumieniu. Pieśń o blasku wody medytuje przy studni wraz z Jezusem i Samarytanką, i z apostołami, ludźmi z Samarii, którzy przybyli na to spotkanie. Tak samo my zechcielibyśmy dziś uczynić. Więc fragment czytany, interpretowany, fragment czytany, interpretowany w podkładach muzycznych, różne fragmenty, kawałki muzyki filmowej, a w przerwach troszeczkę skrzypiec w wykonaniu Davida Garreta. To tak na dobre wprowadzenie. Krótka przerwa na herbatę, na kawę, na coś zimnego do picia, na jakieś, no, piątek, to jeżeli ktoś ma postanowienie, że nie jest słodkiego w Wielkim Poście, to może być coś słonego zamiast słodkiego. Do tej audycji przyda się, bo będziemy z sobą jeszcze dokładnie 120 minut.
nad studnią w Sychem. Popatrz, tam łuską srebrzystą nieustannie się woda odrywa. Oto głębi brzemieniem drży jak źrenica, czując dno obrazu.
Woda jednak miejsca zmęczone wokół twych oczu przemywa, gdy odbiciem szerokich liści dosięga twojej twarzy.
Tak daleko do źródła. Te oczy znużone to znak, że ciemne wody nocy płynęły w słowach modlitwy.
Nie urodzaj dusz. A teraz światło studni pulsuje głęboko w tych łzach, które pomyślą przechodnie.
Wycisnął podmuch snu. A tymczasem ta studnia otwiera w tym wzroku tylko migot liści i łuską odbitej zieleni zasnuwa miękko twą twarz tam, w głębi.
Czy daleko jeszcze do źródła?
Przecież w tobie drży tylu ludzi. Prześwietlonych blaskiem twoich słów, jak źrenice prześwietla blask wody.
Tych ludzi znużeniem zarazem i światłem znasz.
To pierwsza część nad studnią w Sychem, Karola Wojtyły, pieśń o blasku wody. A zatem wiemy, że Karol Wojtyła, pochylony nad Księgą Pisma Świętego, nad czwartym rozdziałem Ewangelii według świętego Jana, przygląda się i prowadzi nas również. Do czego nas prowadzi? Jaki obraz snuje przed nami? Nie tylko ten obraz zewnętrznego świata i okoliczności, ale nade wszystko ten wewnętrzny obraz człowieka i też wewnętrzny obraz samego Boga.
Mnie w tym fragmencie najbardziej zastanawiały przez długi czas ciemne wody nocy płynące w słowach modlitwy. I najłatwiej myślę, że to tak obrazowo, można powiedzieć, wpłynęło w pewnym momencie na mnie. To, że przecież jak woda jest ciemna, no to jest oczywiście brudna, tak? Czy to jest jakaś woda z brudnego strumienia, czy chociażby tak jak w domu, tak najłatwiejszy obraz, no to po praniu. No i jak ta woda ma jakby nieść ze sobą cokolwiek dobrego, więc myślę, że tutaj chodzi o taką modlitwę żalu, być może o modlitwę, która jest też takim no samo takim biczowaniem się wręcz, że tak, wypomina swoje grzechy. Osoba ma żal do siebie i no też nie przebacza sobie, tak?
Może też trochę tą modlitwę taką bez wiary, którą często ludzie powtarzają bez zrozumienia nawet słów i takie po prostu powtarzanie. Mnie z kolei tutaj jakby ujął ten jeden wątek. Woda jednak miejsca zmęczone wokół twych oczu przemywa. No jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, że woda jest Słowem Bożym w znaczeniu biblijnym, to mamy tutaj jakby obraz Samarytanki, tak, która przyszła do tej studni. No i przy spotkaniu z Jezusem zaczyna widzieć prawdę, tak? Jakby zmywa jej ten grzech powoli z tych oczu.
No właśnie, ja tak trzeba chyba zacząć od początku tej historii, że Jezus spotyka Samarytankę przy studni, która prowadziła grzeszne życie i przyszła o godzinie 6 do studni zaczerpnąć trochę wody.
Czyli w samo południe.
Żeby nie spotkać pozostałych ludzi, dlatego że była osądzana przez innych. I Jezus zaprasza Samarytankę do spojrzenia w głąb studni Jakubowej, co ma na celu, żeby zajrzała w głąb samej siebie, żeby właśnie odkryć te zamysły Boże i na nowo odkryć swoją tożsamość.
No, studnia też tutaj może być taką przenośnią spojrzenia właśnie w głąb siebie, w głąb swojego sumienia, prawda? Taki bardzo obrazowo jest to pokazane.
Trzeba powiedzieć, że Samarytanka na samym początku jest bardzo sceptycznie nastawiona do Pana Jezusa, że jest, nie ma pokory w sobie, że jest ciężko jej przyjąć słowa prawdy.
No i też mówi, no ty jesteś Żydem, ja jestem Samarytanką, my przecież nie rozmawiamy ze sobą jako narody, jesteśmy skłóceni, nie lubimy się nawzajem, to w ogóle po co mamy ze sobą dyskutować, tak?
Możliwe też, że nie chce rozmawiać z Jezusem, ponieważ no, wie, że żyje grzesznie i po prostu jest jej wstyd.
Albo nie chce w ogóle rozmawiać z mężczyznami, bo przecież na początku nie wie, że Jezus jest Jezusem, nie wie, że jest Synem Bożym, tak?
Tylko jakiś kolejny
ma
mężczyzn.
Ma uraz do mężczyzn.
Ja w ogóle w tym fragmencie zauważyłem taką niesłychanie ciekawy obraz samej wody, to znaczy jako to źródło życia, oczywiście tak jak powiedzieliście, to jest może być metaforycznie ujęte na wiele różnych sposobów. Natomiast tak stricte skupiając się na tym tekście, ta woda jest, no aż chce się pić. Po prostu ta woda jest niesamowicie pięknie przedstawiona przez Karola Wojtyłę. I to mnie tak bardzo... I zobaczmy, że ta woda jest tym miejscem, czy tym czymś, co łączy drogi Samarytanki i Jezusa Chrystusa.
Ja też tutaj zwróciłabym uwagę na to, na zachowanie Jezusa, tak? Myślę, że tutaj warto zauważyć, że no Jezus przedstawia nam się jako ten nowy prawodawca. Sam fakt, że rozmawia z Samarytanką, a on jest Żydem, a wiemy, że nie darzyli się oni sympatią. I tutaj no też to jest kobieta, tak? Więc też jakoś przełamuje bariery i przyjęty kanon zachowań.
Tak, bo podobno nie można w ogóle było rozmawiać, jeżeli Żydzi byli w podróży albo byli na ulicy, nie mogli rozmawiać z kobietami, a tutaj widzimy Jezusa, który,
który sam
podejmuje rozmowę. Tak?
Można powiedzieć, że Jezus burzy mur między Żydami a Samarytanami. I tutaj też zwraca się do Samarytanki. Te oczy znużone to znak, że ciemne wody nocy płynęły w słowach modlitwy. Mówi właśnie, że te oczy, które są odzwierciedleniem duszy, że popadła w takie zaślepienie, błądzi duchowo, że potrzebuje prawdy w swoim życiu.
Potrzebuje tego obmycia.
No właśnie, jeszcze ta woda jest też obrazem, takim odbiciem, bo woda ma wiele w ogóle jakby funkcji takich, które możemy przenieść. To jest, służy nam do obmywania twarzy, jak tu jest wspomniane w tekście, do picia, ale i do tego, że staje się naszym zwierciadłem. I to jest pięknie połączone moim zdaniem i właśnie wskazanie na modlitwę, że to właśnie nasza modlitwa jest czymś właśnie takim, że możemy zobaczyć w Jezusie podczas modlitwy samego siebie. Możemy zaczerpnąć i ugasić swoje pragnienie duchowe i możemy się obmyć. I to jest taka, myślę, idealna. Tutaj jak nie ma czegoś w naturze, w czymś, co jest dla nas czymś takim normalnym, zwykłym, idealnie do modlitwy.
Jezus też tutaj daje nadzieję do tego, co mówiła wcześniej Monika, że zauważa to znużenie w oczach Samarytanki, które świadczy o tym, że jest pogubiona duchowo, ale mówi dalej, że a teraz światło studni pulsuje głęboko w tych łzach, które pomyślą przechodnie. Wycisnął podmuch snu, czyli Jezus jest świadomy, że inni ludzie mogą tego nie zrozumieć na tym etapie, ale on właśnie wie, że ona spotkała go i to jest dla niej nadzieja na nowe życie i na odmienienie właśnie tego znużenia i zniechęcenia.
Tak, tylko że myślę, że wydaje mi się, że jeżeli chcemy sobie tak uzmysłowić ten cały obraz, to musimy sobie wyobrazić, jaka była ta Samarytanka. Że to była kobieta, która miała pięciu mężów.
I konkubenta.
I tutaj nawet jeszcze przed całą audycją z ojcem Benedyktem rozmawialiśmy i ojciec Benedykt nam uzmysłowił to, że była to kobieta wyniszczona, która tak naprawdę wstydziła się ludzkich spojrzeń, dlatego przyszła o tej
o godzinie szóstej,
a nie wieczorem, tak jak wszyscy przychodzili, kiedy ten żar już nie był tak dokuczliwy. I dlatego ona była tak...
To też można zauważyć, że ona podejmowała wielki trud w związku z tym swoim też zmęczeniem, tym, że chciała unikać ludzi, bo przecież wyjść, no każdy chyba wie, co to znaczy wyjść w południe na taki żar.
Czasem w wakacje,
a niekiedy gdzie indziej, to też jest no takie bardzo trudne doświadczenie i ona podejmuje ten trud i w ten cały jej trud przychodzi Jezus Chrystus. To też jest takie...
Który jest jej wybawieniem.
No właśnie.
I znowu... A na początku ona ma wrażenie, że będzie miała siódmego kandydata, prawda?
Tak. Od razu negatywnie podchodzi, bo już ma dość mężczyzn.
Znaczy się umie rozmawiać z mężczyznami, widać, że...
Jest stanowcza.
Stanowcza, jest taka dobitna. No powiedzielibyśmy bez cienia pokory, bardzo, bardzo świadoma. Cały ten dialog świadczy o tym, że doskonale wie, jaka jest jej pozycja w danej sytuacji, jak niedorzecznie zagaduje z nią ten mężczyzna, którego spotyka. Pozostańmy na tym etapie. Ja bym wrócił do tego ciekawego spostrzeżenia Karola, który mówił o funkcjach wody, między innymi o zwierciadle. Popatrz, tam łuską srebrzystą nieustannie się woda odrywa. Łuską srebrzystą, gdy dziś mówimy o tożsamości i łzach, czy temat nasz to tożsamość i łza, to wiemy, że we łzach, potem pisze to Karol Wojtyła, światło studni pulsuje głęboko w tych łzach, ale co znaczy ściągnąć łuski z oczu? To znaczy oczyścić spojrzenie, to znaczy oczyścić te głębie, to znaczy zobaczyć w tym spojrzeniu odzwierciedlenie duszy. I na początku to odzwierciedlenie duszy jest takie w tych oczach bardzo powierzchowne. Tak jak w wodzie, w zwierciadle, tylko jakieś liście, to co jest. Liście, czyli jesień, czyli szarość, żółtość, popękana pustynia, porana przez życie Samarytanka. I to można w niej zobaczyć. A Jezus prowadzi do głębi, prowadzi, by tak jak odrywa się łuska srebrzysta od wody, bo to jest gra światła i możemy tylko taką łuskę srebrzystą odrywającą się od wody zobaczyć, gdy jest światło. Pamiętajmy, że Jezus to też jest światłość. Wtedy możemy zobaczyć taki obraz. A tutaj ta łuska oderwania pozwala, że jesteśmy w stanie zobaczyć w Samarytance nie grzech, ale człowieka. Nie tylko liście jesieni, zmęczenie sześciu mężczyzn, w czym pięciu, z czego pięciu to byli mężowie, a szósty mężczyzna.
Wracając jeszcze do łuski, można to porównać do ciemności, że w ciemności nic nie możemy zobaczyć, że jesteśmy pod osłoną nocy, jesteśmy przykryci pod korcem i nie dostrzegamy niektórych rzeczy, tak jak podczas dnia.
A mi cały czas przez ten tekst jakby tak wręcz krzyczy coś takiego, że to jest takie zwrócenie uwagi na robienie rachunku sumienia, tak? No bo mówimy o prawdziwym wejrzeniu w siebie, o zwierciadle, tymczasem Samarytanka na początku no, widzi w sobie tylko grzech, przychodzi specjalnie w południe, żeby właśnie już ograniczyć do minimum te osądy innych o sobie. Swojego grzechu jest świadoma, skoro się go wstydzi, tak? Tymczasem w ogóle nie jest świadoma swoich zalet z tego, że jest stworzeniem Bożym, tak? My bardzo często robimy podobnie, że rachunek sumienia robimy tylko przed spowiedzią, no bo w końcu to jest warunek dobrej spowiedzi świętej. Wyliczymy sobie grzechy, jakie popełniliśmy, idziemy z tym do księdza, spowiadamy się, a o tych dobrych rzeczach, które robiliśmy, kompletnie zapominamy.
Już za chwileczkę druga część, chociaż przy tej części pozostałbym z jednym zapytaniem, z jedną taką ciekawością, wątpliwością, na którą nie odpowiem dziś i nie będę szukał tu i teraz odpowiedzi, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że Samarytanka to wstyd. Ale zwróćmy uwagę, że chociaż ona idzie o 6 godzinie w samo południe, gdy wraca po spotkaniu z Jezusem, to przyprowadza ze sobą do Jezusa tłum ludzi. Czyli ona musiała mieć posłuch w tej społeczności. To musiał być ktoś, kto jest znany, bo wiemy, że na słowo byle kogo nie garną się tłumy i musiała być mimo wszystko jakąś taką osobą znaczącą, czy też wiarygodną. Zastanawiam się tylko nad tym, czy daleko jeszcze do źródła, przecież w Tobie drży tylu ludzi prześwietlonych blaskiem Twoich słów, jak źrenice prześwietla blask wody tych ludzi znużeniem, zarazem i światłem znasz. To Karol Wojtyła który mówi o samym Jezusie Chrystusie. Za chwileczkę wracamy do naszych rozważań, do naszych medytacji. Po tej pierwszej części czas na oddech i też czas, by krótki komentarz napisać, czy to na profilu facebookowym Czas Wzrastania, czy drogą SMS-ową 536 600 500.
Gdy otworzysz oczy w głębi fali, kamienie po świeżym deszczu przejrzyste.
Lśnią w stopach nieznacznie uniesione, już blisko wieczór.
Iluż ludzi przenika w głąb drzwi otwieranych z łoskotem. Iluż topnieje od światła w głębi okien.
Już wieczór.
Ściana ludzka co czas jakiś otwiera się twarzą przechodnia.
Potem okiem przenoszą ją światła na inne miejsce opodal.
Zwężana, rozszerzana co chwilę, jednaka. Wzrok wyrywa się ledwo z jej mroku. Łatwa.
A ja ci powiadam, że to tylko twój wzrok dostrzega ludzi tak słabo, kiedy płyną z falą neonu. Właściwie odsłania ich to, co najbardziej ukryte w nich i czego żaden nie wypala płomień.
A kiedy przymkniesz oczy, przestrzeń znowu staje się pełniejsza wprost niepojętych treści.
Oto ludzi rozsuwa się mrok, kołysząc w sobie tę dobroć, którą milcząc sycisz się z nich wszystkich, którą krzycząc rozbijasz w proch.
Nie, nie, to nie jesteście wy tylko. A jeśli nawet wy, wtedy obecność wasza nie tylko trwa, lecz objawia.
Byle oczy otworzyć inaczej niż zwykle i nie zapomnieć widzenia, którym wówczas wzrok się napawał.
Słowa niewiasty u studni, które wypowiedziała odchodząc.
Od tej chwili moja niewiedza zamknęła się za mną jak drzwi, którymi wyszedłeś, poznając to wszystko, czego ja nie wiem. I milcząc tylu ludzi przeprowadziłeś przeze mnie i dróg dalekich, i ulic rosnące w ludziach zarzewie.
Tutaj jesteśmy chyba już w momencie, gdzie Samarytanka zaczyna otwierać oczy całkowicie i zaczyna dostrzegać prawdę i taka chyba przemiana w niej samej.
Albo trzyma oczy zamknięte, żeby nie utracić tego widzenia.
Dokładnie. I próbuje je zapamiętać i wbić sobie całkowicie w pamięć.
Oczy szeroko zamknięte.
Tak. Zamknięte, żeby widzieć. Boi się, że jak otworzy, to się pojawi szara rzeczywistość.
I żeby było w ogóle ciekawe, no to taki efekt najczęściej mamy wtedy, kiedy patrzymy w słońce, w coś jasnego, prawda? A ojciec wcześniej mówił, że Jezus jest także światłością.
I nie zapomnieć widzenia, którym wówczas wzrok się napawał.
Czyli Samarytanka poczuła taki pokój. Pan Jezus dostrzega problem Samarytanki i widzi też przyczynę jej problemu, ale daje jej radość, pokój serca, która jest no, niezbędna do życia i jeszcze myślę, że wcześniej nie czuła czegoś takiego.
No tutaj wprost jest napisane, od tej chwili moja niewiedza zamknęła się za mną jak drzwi, tak? Czyli no takie totalne odcięcie się od tego, co było kiedyś. Można powiedzieć, że zupełnie nowy fundament wylany pod jakiś taki nowy wręcz kręgosłup moralny, nowe spojrzenie na świat, na siebie przede wszystkim i chęć kroczenia tą drogą.
I ona już doskonale wie, że Jezus jest kimś więcej niż tylko przechodniem i już wie, że On przeniknął właśnie jej wnętrze i jakoś nie przeraziło go to, tylko on dalej kontynuuje z nią dialog.
Mnie to, mnie osobiście to tutaj tak mocno uderzyło dość, to zdanie, że ściana ludzka co czas jakiś otwiera się twarzą przechodnia. Ta ściana ludzka to chyba ta ściana, którą ona sobie sama jakby chyba postawiła do wszystkich.
Ściana ludzi.
Albo ściana ludzi.
Ściana ludzi, którzy dla nas jak gdyby nie mają twarzy, nie mają znaczenia. I nagle okazuje się, że wśród tej ściany ludzi, mnóstwa ludzi, które zauważamy, a to ona, albo to on, prawda? Mhm. Ktoś się staje wyjątkowy, ale może być to, co też ty mówisz, nie? Że to...
Może ściana ludzi, dlatego że ona ze względu na swoje poczynania, ze względu na swoją postawę była bardzo mocno krytykowana. Najstarszy
sąd, jaki się zna, to sąd skorupkowy, czyli ostracyzm taki. I może ze względu na to dla niej ta ściana ludzi to są jej przeciwnicy, ci, którzy ją wytykali.
Tak, i tak jak zaczęła rozmawiać z jednym z nich, którego niespodziewanie spotka przy studni, w tej ścianie ludzi tu okazało się, że spotkała twarz, spotkała osobę. Łuski srebrzyste to było z tamtej części, przynajmniej dla mnie, ważne. Kamienie. Mówiliśmy o grzechach, o cierpieniach, o takim wstydzie. I zwróćcie uwagę, że po tym obmyciu, czy po tym zaczerpnięciu ze źródła wody żywej, kamienie po świeżym deszczu przejrzyste
lśnią,
prawda?
Lśnią czyste.
W stopach nieznacznie uniesione. Ta spieczona stopa, popękana gdzieś, prawda? Ona zaczyna być stopą uniesioną. Już blisko wieczór i teraz to pytanie, spróbujmy na nie odpowiedzieć. My, ale również nie tu w studiu, bo to nie wykład i nie jesteśmy tutaj po jakichś profesurach z literatury czy z teologii, no, bądź też filozofii i antropologii Karola Wojtyły Świętego Jana Pawła II. Ale spróbujmy odpowiedzieć, iluż ludzi przenika w głąb drzwi otwartych z łoskotem, iluż topnieje od światła w głębi okien.
To znaczy, ja tu jeszcze chciałem, bo tak jak ojciec tutaj wspomniał wcześniej, tytuł tej drugiej części to jest: gdy otworzysz oczy w głębi fali, te kamienie. Tutaj ja tak poszedłem troszeczkę dalej, być może bardzo daleko, ale poprzednio była woda, teraz fala i kamienie, to znaczy potok górski też przenosi kamienie, przesuwa je. Woda ma taką moc, że w odpowiednim natężeniu zabiera ze sobą pewne rzeczy i te kamienie jako nasze trudności, nasze grzechy, nie dość tylko, że mogą być właśnie lśnić, to mogą zostać kompletnie zabrane przez wodę, czyli przez...
Albo wyłagodzone.
Albo wyłagodzone, właśnie, czyli ja w tych...
Ale nieusprawiedliwione.
Ale nieusprawiedliwione, ale przeniesione, jakby może mogą zostać zabrane też w jakiś sposób. Tutaj też można odkrywać wiele takich rzeczy, bo dla mnie Karol Wojtyła właśnie tak w dość ciekawy sposób postrzegał naturę i przenosił ją jakby do tego duchowego świata. I wiele rzeczy tutaj można jakby już swoją wyobraźnią też...
A tutaj właśnie wracając do tych słów, które przytoczył ojciec, i róż ludzi przenika w głąb drzwi otwieranych z łoskotem i róż topnieje od światła w głębi okien. Czy to nie jest tak, że może ludzie po prostu zamykają się na to, żeby wyjść, że zamykają się w swoich czterech ścianach i topnieją jakby w tym świetle cały czas, w tym sztucznym świetle, które...
To nawet aktualne bardzo jest.
Tak, czy zaglądamy do swojego sumienia i czy jesteśmy... Czy potrafimy dostrzec wady, nad czym musimy pracować.
No i też, co ważne, drzwi otwartych z łoskotem, no to drzwi otwartych na oścież, tak do końca, że aż obiły się o ściany. Więc ale myślę, że już się nie da.
Tak, ojcze.
Nie wiem, bo patrzę w ten tekst teraz. No, każdy patrzy. Tak, matko, już blisko wieczór. Tak, już blisko wieczór. Iluż ludzi przenika w głąb drzwi otwieranych z łoskotem, iluż topnieje od światła w głębi okien. Znowu jest to już wieczór, mamy to stopniowanie. Była szósta godzina, było południe, już blisko wieczór, już wieczór. Wzrok wyrywa się ledwo z jej mroku, łatwa, jednaka. Gdzieś tam przeniesione na inne miejsce, opodal. To mnie zastanawia, czy my jesteśmy taką budowlą, tutaj o to chodzi i o to stoją drzwi, kołacze, jeśli ktoś otworzy te drzwi, wejdę do niego, będę z nim wieczerzał i te drzwi są tak zamknięte na Pana Boga, jak w sytuacji tej kobiety, że ona po prostu, bo z łoskotem to dla mnie jest takim trzeszczą, tak? Mhm.
No tak, trzeszczą, ja tak samo pomyślałam, nie to, że na oście,
takie, wiecie, tak,
tylko, że tak właśnie,
że one nie są
naoliwione,
po prostu, one nie są otwierane, one są zamykane i nagle, wiecie, otwieramy te drzwi jak do starej takiej
No właśnie,
komory, komórki jakiegoś tam garażu, czy jakiegoś zamczyska, które jest gdzieś tam już zawilgocone, taki szary. I okazuje się, że to światło, które tam pada, to jest coś jakoś tam niezwykłego, prawda?
No Bóg wchodzi do naszego serca i odkrywa prawdę o nas. Czasem nie jest ona najlepsza, piękna i musimy się zmierzyć z tym, że czasem coś nas dotknie i zaboli. I myślę, że dlatego boimy się otwierać te drzwi, żeby poznać prawdę o sobie.
I dlatego tak skrzypią. Rzadko to robimy.
Tak, robimy to rzadko, a tutaj dalej właśnie ten wieczór, już wieczór, a wieczór no mi symbolizuje to, że jest już późno, tak? Czyli może właśnie tutaj przez to Jezus chce powiedzieć, że tak mało nas tam otwiera te drzwi, a już jest wieczór, czyli już jest najwyższy czas, aby je otworzyć. I dalej pojawia się ta ściana
bliskie
ludzka.
Bliskie jest Królestwo Niebieskie.
Dokładnie, tak.
Znajduje się jeszcze w Ewangelii. Blisko,
ta ściana ludzka, czyli ja tą ścianę ludzką rozumiem w taki sposób, że ściana, czyli coś, co nam blokuje, ludzka, czyli ludzie. Czyli może to jest środowisko ludzi, którzy nas otaczają, czy też otaczają tą Samarytankę, którzy właśnie też blokują jej to otwarcie się na to wejście w siebie i poznanie tej tożsamości i tego, co Bóg jej przeznacza.
Ale ścianę mamy zdefiniowaną, opisaną też przez Karola Wojtyłę w 1950 roku. Zwężana, rozszerzana co chwilę. Jaka ta ściana jest? Jednaka. Wzrok wyrywa się ledwo z jej mroku, łatwa. A mamy falę. Mhm. Falę, gdy otworzysz oczy w głębi fali. Czyli też jak gdyby pod prąd pójdziesz pod falę, a nie z falą. Mhm. Z tą ścianą ludzi. To wtedy zobaczysz, co przynosi ona nowego. Potrzeba odwagi. Kolejna rzecz. A ja ci powiadam, że to tylko twój wzrok dostrzega ludzi tak słabo, kiedy płyną z falą neonu.
Mnie ta fala neonu zastanawia.
Niesamowite jest.
Z prądem.
Z prądem, tak. Ale nie herbata góralska z prądem. Ale z prądem nurtu. I zwróćcie uwagę, że mamy blask światła i mamy blask neonu. Jako falę neonu mamy falę wody czystej, wody źródlanej, mamy falę neonu, czegoś sztucznego, co krzyczy, co reklamuje, co jest modne. I tutaj gdzieś jakieś kolejne skojarzenia w czasach Karola Wojtyły, gdy pisał ten wiersz, to gdy słuchają nas znawcy tematu, to wiedzą, że wtedy to był taki świat neonów, pierwsze reklamy neonowe, które się pojawiały.
Wtedy to był szał.
Świeciły, tak, to tak jak teraz pojawiłby się, nie wiem, no, jakiś tam pierwszy samolot hybrydowy na przykład.
Tak.
Nie samochód, tylko samolot.
Ale... Może chodzi tutaj też o to, że to tylko twój wzrok dostrzega ludzi tak słabo, kiedy płyną z falą neonu. To może tutaj też nawiązanie do tej ściany, tak, ludzkiej, że nie chcemy zobaczyć tych ludzi w ludziach, tylko patrzymy na nich tak totalnie powierzchownie. Nie widzimy w nich twarzy, ich historii, tego, co chcą nam przekazać, tylko...
Właściwie odsłania ich to, co najbardziej ukryte w nich i czego żaden nie wypala płomień.
Właśnie, czyli to, że ci ludzie płynąc być może z nurtem chcą w pewien sposób chcąc coś ukryć, tak naprawdę swoimi słabościami to odkrywają. I to też jest jakiś trop taki Karola Wojtyły. Może tutaj próbuję, tak szukam, staram się coś tak wynaleźć.
To mi też to się łączy z tym, cały czas z tym otwieraniem oczu pod wodą, kiedy ta fala idzie na nas, tak, płynąc pod prąd. No to tak z własnego doświadczenia chyba wszyscy wiemy, że jak spróbujemy trzymać oczy zamknięte pod wodą, kiedy ta fala uderza na naszą twarz, no to się praktycznie nie da, tak? Woda się wdziera pod powieki i no, odsłania właśnie to, co najbardziej jest w nas zakryte. I tutaj są oczy jako to zwierciadło duszy. Jest odkrywane wszystko to, czego się wstydzimy, co próbujemy ukryć przed innymi, będąc właśnie tym tą ścianą ludzką, tak? Gdzieś próbujemy może w tym tłumie zaginąć, stać się anonimowym, a ta woda nas oddziela od tego, obdziera z tej sztucznej powłoki i pokazuje, kim jesteśmy naprawdę i zachęca do tego.
A kiedy przymkniesz oczy, czyli zamkniesz oczy, by nie patrzeć tak, jak patrzy ściana
ludzi, gdy przymkniesz oczy, by nie oślepiał cię blask fali neonów. Przestrzeń znowu staje się pełniejsza, wprost niepojętych treści. Gdzie są te treści? W głębi człowieka, w głębi nas samych. Oto ludzi rozsuwa się mrok, kołysząc w sobie tę dobroć, którą milcząc sycisz się z nich wszystkich, którą krzycząc rozbijasz w proch, ale tą ciszą, tym wnętrzem. Musicie od siebie wiele wymagać. Musicie budować człowieka wewnętrznego, powie święty Jan Paweł II w innym miejscu. Nie, to nie jesteście wy tylko, a jeśli nawet wy, wtedy obecność wasza nie tylko trwa, lecz objawia. Okazuje się, że to my jesteśmy tymi, w których objawia się i którzy objawiają. Byle oczy otworzyć inaczej niż zwykle i nie zapomnieć widzenia, którym wówczas wzrok się napadł. Od tego wyszliśmy w tej naszej medytacji, czy w tym naszym krótkim rozważaniu, postrzeganiu tego, co dostrzegamy. Oczy otworzyć inaczej. Chodzisz z reguły w lewo, wyjdź raz w prawo. Tak.
A może podejść z innej perspektywy, że tak. Spojrzeć na człowieka z innej strony, nie z takiej powierzchownej.
Na człowieka, tylko... na siebie.
Na siebie też.
Na tak. siebie, bo to jest też taki dialog, że żebyśmy też nie byli tutaj, że my pouczamy teraz kogoś, ale ja Samarytanka, zamykam oczy, by przeżyć to spojrzenie, przeżyć to światło, by zapomnieć o tym, co jest dla mnie modne, co jest dla mnie teraz pilne, co jest tą ścianą ludzi, bo tego chcą ode mnie, tego wymagają na studiach, w pracy, w zakonie, prawda, wszystkich obowiązków, powinności, tak, tego wszystkiego i żeby temu podołać, co jest sprawiedliwe, co jest moim obowiązkiem, moją powinnością, moim powołaniem, to muszę przymknąć oczy i spojrzeć inaczej, z perspektywie chociażby ogrodu oliwnego. Gdy przyjmuje Jezus krzyż, chociaż mówi: Ojcze, oddal ode mnie, prawda? Przymykam i wiem, po co żyję, wiem, dlaczego żyję, wiem, dlaczego muszę cierpieć, wiem, dlaczego muszę wzrastać i tak dalej. Otworzyć inaczej niż zwykle, niż fala. Ktoś ci doradza, co się będziesz męczyć.
Właśnie.
Na przykładzie Samarytanki myślę, że powinniśmy się nauczyć kochać tak jak Jezus. Że pomimo wszystko nauczyć się tej prawdziwej miłości, bo wiemy, że Samarytanka kochała tak bardzo powierzchownie, właśnie tak fizycznie, bo to też trzeba nazwać.
Trzeba to zaznaczyć.
Tak, trzeba to zaznaczyć. I że Jezus Chrystus powinien być jakby takim wzorem miłości, że umarł za nas, oddał za nas życie i że my też powinniśmy być gotowi do takich poświęceń.
Czekamy na wasze komentarze, czekamy na wasze wpisy. I co?
Bo ja tu jeszcze chciałam dodać.
To jest właśnie życzenie, to są życzenia dla was i dla mnie, i dla słuchaczy.
Bo ja tutaj znalazłem jeszcze jedno takie porównanie, tak troszeczkę, nie wiem, dzisiaj tak moja wyobraźnia bardzo mocno pływa, bo tutaj jest ściana, fala jest też często nazywana ścianą, tylko że wody. Mhm. Ściana ludzi jest jednaka, łatwa, wzrok wyrywa się ledwo z jej mroku, a ściana wody jest kompletnie inna. Ona przez moment tylko, no kto był na morzu, będzie też widział wzburzone morze, to wie, co to znaczy. I ściany wody, czyli fale, pojawiają się na chwilę, potem znikają, potem pojawiają się znowu.
Ale też jest huk ściany.
Tak, huk i potem ta woda znika i wlewa się albo się rozlewa po plaży, po piasku. Bądź też gdzieś tam trafia w klify i tak dalej, rozbija się. I też takie porównanie właśnie mi przyszło do głowy, że ta fala, czyli ta ściana wody, to jest właśnie Jezus Chrystus, który się wlewa czasami do naszego serca, uderza jakby, tak. Otwiera drzwi z łoskotem wtedy naszych...
Potem w tym twoim spostrzeżeniu trzeba zobaczyć, że Karol Wojtyła zaprasza nas do wsłuchania się w inny krzyk. Nie tej fali zewnętrznej, ale krzyk wnętrza. Mhm. Krzyk wnętrza, którą krzycząc rozbijasz w proch, potem powie, którą milcząc sycisz się z nich wszystkich.
Więc to ten świat cały czas liścia w pierwszej części odbitego, który odzwierciedla tylko to, co zewnętrzne, odsłonięcie tego liścia, wejście do wnętrza, w tej części też mamy. Odrzucić świat zewnętrzny, by budować i odkrywać świat wewnętrzny. A tu Kornelia pytała z oburzeniem, a do oburzenia dołączyła Monika, że jest trzecia jeszcze część.
Tak.
A trzecia część jest życzeniem. Słowa niewiasty u studni, które wypowiedziała odchodząc, życzeniem, że prawdziwe spotkanie z Jezusem sprawi: i milcząc tylu ludzi przeprowadziłeś przeze mnie i dróg dalekich i ulic rosnące w ludziach zarzewie. Czyli byśmy stali się świadkami potęgi Boga działającego w nas i przez nas. Że Bóg każdego z nas w sakramencie bierzmowania, jestem teraz dobry, mocny w tych tematach, bo moja starsza siostrzenica Agnieszka miała we wtorek bierzmowanie i też mamy Róg Ducha Świętego, więc tę prawdę Jego potęgi obecności musimy sobie przypomnieć, że jeżeli pozwolimy, by Bóg zamieszkał w naszym wnętrzu, mówiąc bardzo prosto, to On potem przez nas przeprowadzi tych, którzy doświadczą potęgi Boga w nas, potęgi tego spotkania przy studni z Samarytanką, że w nas i przez nas oni zaczerpną ze źródła wody życia. Czekamy. Czas wzrastania na Facebooku 536 600 500 to numer telefonów do SMS-ów. Na koniec programu będziemy Państwa, Twoje, Wasze komentarze czy pytania czytać, odpowiadać.
Może ktoś będzie miał też taką bujną wyobraźnię.
A może bardziej bujną, to...
późniejsze rozpamiętywanie spotkania.
Tak, widzieć w sobie nie odważy się nikt z nas.
On poznawał inaczej.
Prawie oczu nie podniósł.
Był wielkim zbiorowiskiem poznania, jak studnia blaskiem wody wiejąca przez twarz.
Miał zwierciadło, jak studnia świecące głęboko.
Nie potrzebował wychodzić z siebie, ani oczu podnosić, by odgadnąć. Widział mnie w sobie, posiadał mnie w sobie. Przenikał we mnie bez trudu i wstydem wytryskał we mnie i myślą stłumioną od dawna.
Jakby dotykał rytmu w moich skroniach i znużenie ogromne dźwigał we mnie nagle i pieczołowicie.
Słowa były proste. Szły koło mnie jak owce wabione, a wewnątrz zrywały we mnie ptaki drzemiące w gniazdach. Był cały w moim grzechu i w mej tajemnicy.
Powiedz, to musiało boleć, to musiało ciążyć. Fala myśli opada tak ciężko jak wieko z metalu.
Milczysz, lecz dzisiaj już wiem, otwarta na zawsze twym słowem, że wtedy nie docierpiałam w tobie właściwych rozmiarów.
Powiedz, dziś miłość chciałaby sobie przywrócić ten ból, odebrać go tobie i w siebie jak taśmę ostrą przewinąć.
Za późno. Dziś każdy ból, który powraca od ciebie, po drodze odmienia się w miłość.
Jakiż skrót. Jaka dobroć poznania, a przecież nawet nie podniosłeś oczu. Mówiłeś ze mną tylko tamtymi oczami, które studni głęboki blask otworzył.
Tak, widzieć w sobie nie odważy się nikt z nas. On poznawał inaczej.
No tutaj już mamy sytuację, w której Samarytanka pobiegła do ludzi, tak? Bo już jest po spotkaniu z Jezusem i opowiada im...
Może nie tyle jak to opowiada, a rozpamiętuje.
A rozpamiętuje, tak? Jak to spotkanie wyglądało i tutaj tak widzieć w sobie nie odważy się nikt z nas.
To znaczy też, że ona wcześniej nie spotkała człowieka, który mógłby spojrzeć właśnie z taką miłością i ona jest w ogromnym szoku, tak? Analizuje każde zachowanie Jezusa i myślę, że to jest dla niej właśnie takim ogromnym zaskoczeniem i czymś nowym.
Tak, on poznawał inaczej, prawie oczu nie podniósł, czyli no nie musiał nawet na nią spojrzeć, żeby wiedział, jaka jest jej historia i jaki ma problem i jakim jest człowiekiem. Był wielkim zbiorowiskiem poznania, jak studnia blaskiem wody wiejąca przez twarz. No i znowu z wodą.
No właśnie, Karol. Ta moja ukochana woda, to już się pojawia tu któryś raz i ona faktycznie tutaj po raz kolejny wybrzmiewa jako ta, która się wlewa w każde miejsce, w najdrobniejszą szczelinkę, która też potrafi sforsować pewne rzeczy. Woda jest bardzo, bardzo
tak,
mocnym
ogniwem.
Wszyscy myślę, tylko proszę nie buchnąć śmiechem, wszyscy znamy takich ludzi. Na pewno doświadczyliśmy, czy doświadczamy, że ktoś potrafi patrzeć tak, że nie mrugnie okiem i świdruje do tego stopnia, że mamy pewnego rodzaju dyskomfort rozmowy z tym człowiekiem, bo chce nas takim twardym, pewnym, bez mrugnięcia okiem spojrzeniem po prostu poznać. A tutaj okazuje się, że Jezus i Samarytanka o tym mówi. Prawie oczu nie podniósł.
Tak, przelotne spojrzenie. No i tutaj jakby łącząc tą, te spojrzenia, o których mówiły dziewczyny, i tą wodę, o której cały czas wspomina Karol, ostatni fragment. Mówiłeś ze mną tylko tamtymi oczami, które studni głęboki blask otworzył, tak? Czyli znowu te oczy jako zwierciadło duszy i studnia jako ten symbol wejrzenia w siebie prawdziwego i później tej relacji, tak? Jeżeli jestem szczery wobec siebie, jeśli znam prawdę o sobie, to teraz mogę sam siebie w pełni ofiarować Bogu i przeżywać z Nim tą relację w pełni, tak? Jako ja, a nie tylko tak. Jako jakieś wyobrażenie mnie.
Ja myślę też, że właśnie to, jeżeli chodzi o to spojrzenie, o ten wzrok, że Jezus nawet oczu nie podniósł, to, że ludzie czasem właśnie może próbując, nie wiem, może dotrzeć do kogoś, patrzą się prosto w te oczy i wcale to nie ma pożądanych efektów. I tutaj na pewno Jezus wiedział, jak patrzeć, żeby
Może właśnie rozmawiał
nie odetchnąć.
Mówimy tak, że jeżeli ktoś spuszcza wzrok, to ma coś do ukrycia. To może jednak ta Samarytanka wstydziła się, miała coś do ukrycia, nie chciała pokazać swojej prawdziwej natury.
Tak, tylko że tutaj mówimy, Monika, o tym, że to Jezus jest tym, który prawie oczu nie podniósł, a ona sama mówi, że był wielkim zbiorowiskiem poznania, jak studnia. I teraz, skoro tak pływamy w tej interpretacji, zachwytach, już w czasie przerwy tutaj mówiliśmy, że ktoś nie chciał mniej lub bardziej popłynąć, chociaż ja już na fali wody to widziałem surfujących po prostu, czy surfujących, ale teraz spróbujmy nad tym wyrazem poetyckim, ale bardzo też konkretnym, w swojej poezji, jakim jest Karol Wojtyła, jak studnia blaskiem wody wiejąca przez twarz. Studnia głęboka, blaskiem wody wiejąca przez twarz. Przez twarz, jaką woda wieje.
Ja to bardziej odbieram jako orzeźwienie. Takiej bryzy, no, jak jesteśmy nad morzem, to też, no, bryza morska wieje, tak.
Albo w sprayu teraz, tak.
Albo w sprayu też są, tak. Bryzy, mam, też posiadam. Są... też jest.
I też
wieje, żeby orzeźwić, tak, żeby jakby przejrzysty bardziej wzrok mieć.
Ale tu się właśnie pojawia kilka razy zwierciadło i oczy, właśnie blask oczu otwarty przez studnię. Ja mam wrażenie, jakby Jezus spojrzał na Samarytankę, która była właśnie, miała... Ja tutaj się jeszcze bym zatrzymał przy Monice, która bardzo dobrze to ujęła, że ona być może była załamana i Jezus, wiedząc, że nie może jej spojrzeć prosto w oczy, spojrzał przez zwierciadło studni. Że On może do nas przychodzić w różnych momentach naszego życia i w różnych sytuacjach, że to nie jest wszystko takie, że musimy podnieść głowę, tylko On może nas zobaczyć przez zwierciadło, przez odbicie w tej głębokiej.
Skoro miała sześciu mężów, musiała być piękną, a czy pięciu mężów i mężczyzna musiała być też wyjątkowo piękną kobietą.
Na pewno.
Ja raczej bym się chyba nie zgodziła z tym, że ona się wstydziła. Mu w twarz, spojrzeć na Jezusa.
Nie, że ona była bardziej załamana takim swoim życiem.
Ale było na pewno
Panem Bogiem, że...
Ale ona nie miała tej świadomości na początku, że Jezus jest Bogiem, że jest Synem Bożym. Ona go traktowała jako mężczyznę. Ona miała... Musimy zwrócić na to uwagę, że ona miała pięciu mężów. Myślę, że wstydliwa kobieta raczej chyba by się...
Będąc szóstym mężczyzną,
no nie pokusiłaby się chyba na to, że byłaby wstydliwa i nie potrafiła mężczyźnie spojrzeć
w
twarz.
Ja uważam osobiście, że tutaj doszło do takiej postawy, gdzie Jezus spojrzał tylko na moment, a ona wręcz wyzywająco mogła na Niego patrzeć cały czas, tak? Wcześniej mówiliśmy o tym, że traktowała Go jako tego kolejnego mężczyznę.
Nie potraktujmy jej jak jakiejś pani. Takich totalnie lekkich obyczajów, bo tego nie wiemy, prawda?
Nie o to mi chodzi, tylko bardziej o taką postawę, gdzie na przykład osoba, która jest pewna swoich możliwości, swoich wdzięków, po prostu tak, nie chciałbym użyć słowa emanuje nimi, czy coś w stylu, ale po prostu...
Nie zachwycił się, nie dał się zwieść moim zewnętrznym pięknem. Moją zewnętrzną szatą. On po prostu miał oczy spuszczone i powiedział jedno zdanie. Powiedziałaś prawdę.
ten, który, z którym jesteś teraz, nie jest twoim mężem. Marta.
Ja tutaj bardziej bym się skupiła na tym, jaka ogromna miłość musiała bić od Jezusa, skoro ten wzrok był taki subtelny, taki delikatny i trwał tylko chwilę. No a ona mówi, że ma takie wrażenie, że jakby miał zwierciadło tak bardzo w nią wniknął, tak? I
czy subtelność jest silna, mocna?
Myślę, że nie, ale jeżeli jest w odpowiedni sposób przedstawiona, to może mocno oddziaływać. Mhm.
Ale też, bo tak rozmawiamy cały czas o tym spojrzeniu i to się można by odnieść wrażenie, że oni w ogóle ze sobą żadnych słów nie zamienili, tylko ona patrzyła, on spojrzał, spuścił głowę i koniec, a tymczasem tutaj czytamy, słowa były proste, szły koło mnie jak owce wabione, czyli no, jakąś konwersację odbyli, jednak ona nie zrobiła na niej większego wrażenia, przeszło to dosłownie obok, tak, spłynęło jak po kaczce, a wewnątrz zrywały we mnie ptaki drzemiące w gniazdach. A kiedy się ptaki zrywają z gniazd?
Gdzie
odpoczywają? Kiedy siekiera do drzewa jest podłożona.
Gdyby ktoś w dwóch zdaniach, Grzegorz, kogo totalnie, zupełnie nie znasz, nad którym wydaje ci się, że masz permanentną, totalną przewagę, w dwóch zdaniach powiedział ci wszystko, co istotne, skrywane przez ciebie samego, przed samym sobą, przed światem i przed towarzystwem, w dwóch zdaniach określił całe życie. Prawdę mówisz, bo ten, z którym teraz jesteś, nie jest twoim mężem. Po prostu to jest ta siła.
No właśnie, bo to jest
nie potrzebował wchodzić, oczu podnosić, by odgadnąć. Wziął mnie w sobie, posiadał mnie w sobie, przenikał we mnie bez trudu i wstydem wytryskał we mnie i myślą stłumioną od dawna, więc mamy i wstyd, musiała się wstydzić, tak jak widzi to Jan Paweł II, Karol Wojtyła, ta myśl stłumiona o tej prawdzie, ta prawda była stłumiona od dawna
i potem dalej był cały w moim grzechu i w mej tajemnicy,
tak, rytmu w moich skroniach, wszystkiego.
Czyli nie musiała się już z niczym kryć, już wszystko wiedział o niej, więc nie miała przed nim już żadnych tajemnic.
I znużenie ogromne dźwigał we mnie nagle i pieczołowicie.
Czyli zabrał wszystko to, co było w niej złe, ten grzech?
I wziął to, tak? Udźwignął
jak fala.
To.
Jak fala. No tak jak czytaliśmy wcześniej, zostało odsłonięte to, co najbardziej ukryte.
To mamy tak zawsze po spowiedzi, czujemy taką ulgę, kamień serca. Więc myślę, że poczuła się podobnie, że po prostu Pan Jezus od niej to zabrał, że poczuła pokój serca, co myślę, że było na ten moment jej bardzo potrzebne.
Dokładnie, bo jak tutaj jest fragment, był cały w moim grzechu i w mej tajemnicy. Czyli tak jakby przez chwilę, no nie wiem, stali się jednością w pewien sposób duchowy, tak? On jakby wziął jej grzechy, no, jej tajemnice,
słuchaj,
i...
Boisz się troszeczkę, pewnie w sposób duchowy. Przepraszam, jakie to są sformułowania? Przenikał we mnie bez trudu. Wstydem wytryskał we mnie myślą stłumioną od dawna. Jakby dotykał rytmu w moich skroniach. Znużenie ogromne dźwigał we mnie. I nagle, pieczołowicie, słowa były proste. To nie jest tylko taka jakby duchowa mrzonka. Mhm. On dotknął konkretnie, realnie,
na
sposób duchowy, w sposób fizyczny jej życia, prawda? Bo tam nie było tego dotknięcia i potem...
Nagle i pieczołowicie, tak. Czyli z wielką siłą, można powiedzieć z zaskoczenia wręcz, ale i bardzo
dokładnie.
Ale nie
dokładnie. Tak, że ją rozerwało, tak. Na strzępy.
Precyzyjnie.
Tylko, że to było nagle, pieczołowicie, scalił ją. Stworzył na nowo, byśmy może powiedzieli tak daleko. I to jest też ciekawe, chciałem powiedzieć, niesamowite.
Niesamowite.
Tak. Powiedz, to musiało boleć, to musiało ciążyć co? To, że ty przenikasz, już znasz mnie całego. Że twój grzech mnie dotykał.
No i to pytanie jest takie bardzo ludzkie, bo przecież jeżeli my chcemy się pozbyć, podzielić jakąś tajemnicą dla nas, no, intymną, tak, to się tego boimy instynktownie i gdzieś się obudowujemy tym pancerzem, tymi łuskami, nie chcemy się tym dzielić, tak, bo
okazuje
się czegoś boimy.
A okazuje się, że ten twój grzech, który ty dźwigałeś, on dźwiga. On go wziął i dlatego to musiało boleć i mamy znowu falę.
Czyli moje...
Fala myśli opada tak ciężko jak wieko z metalu. Czyli z wielkim hukiem nagle, ale nie rozbija pieczołowicie. No, i to wracamy do tego.
No i dalej czytamy. Dziś każdy ból, który powraca do ciebie, po drodze odmienia się w miłość.
Czyli?
No, czyli ten, to wszystko, ta tajemnica, którą on zabrał, jest zabierana w taki sposób, gdzie my, bojąc się oddać tą tajemnicę, bojąc się sprawić sobie i może tej innej osobie, Jezusowi ból, tak naprawdę w zamian dostajemy tylko dobro.
Rok temu, o tej porze, mieliśmy prowadzić podobną audycję, która miała mieć temat spotkały się ze sobą miłość i grzech. Spotkały się ze sobą miłość i grzech, czyli to jest zaczerpnięte z dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej, że na krzyżu spotkały się ze sobą miłość i grzech. I tutaj mamy dosłownie to samo, że grzech, który dźwiga Pan Jezus, On do Niego powraca i dzięki Niemu przemienia się w miłość, przemienia się w łaskę, w przebaczenie. Zamykamy oczy i chcemy w tej chwili przebaczenia, pojednania, a to, co powiedziała Monika, po prostu zamknąć oczy i trwać, bo mamy ulgę po mszy świętej, po spowiedzi świętej. I jedno, myśmy o tym gadali, słuchajcie, to skłonnie spojrzałem na zegarek, 17 minut o tym fragmencie.
A jeszcze nie skończyliśmy.
Jesteśmy
dopiero w połowie.
Bo tutaj z wykrzyknikiem Karol Wojtyła, jakiż skrót, jaka dobroć poznania. Znowu z wykrzyknik. A przecież nawet nie podniósł oczu. Mówiłeś ze mną tylko tamtymi oczami, które studni głęboki blask odtworzy.
Właśnie dlatego wspominałem na samym początku o tym zwierciadle.
Tak.
Że właśnie, że może ich spojrzenia tam się spotkały. Nie wiem, no ale to jest taka moja interpretacja.
No mnie z kolei tutaj te słowa jakiś skrót bardzo też tak zderzają ze sobą, można powiedzieć, dwie teorie. Mianowicie to, co wcześniej powiedziała Kornelia i Monika, że po spowiedzi czujemy się tacy lżejsi, tak, radośni, a z drugiej strony dzisiejszy świat nam mówi, no żeby się dobrze poczuć, to musisz wstawać, patrzeć w lustro codziennie, mówić sobie, jestem super, jakieś wizualizacje celów i tak dalej, no to dużo dłuższa droga niż zrobić rachunek sumienia i pójść do spowiedzi.
Więc jakiż skrót.
Tak, czyli Bóg jest skrótem, tą prostą drogą, a zazwyczaj my idziemy takimi szlakami tak naokoło, zamiast prostą drogą.
Wspomniał Grzegorz o tym treningu mentalnym, prawda?
Tak.
Potem ty, co mówisz, zwróćcie uwagę, że też często chcemy, powinien nam to powiedzieć prosto w oczy, tak? Ale jak samemu jest ciężko potem komuś powiedzieć to prosto w oczy, to, co jest prawdą, to, co jest miłością, to, co czasem jest trudną sprawą, czy jakąś trudną relacją, a tu jakiś skrót, nie podnosił oczu, nie dał się zmamić, ani nie mamił zewnętrzną formą, wszedł od razu do wnętrza, taki jest Bóg. A to jest czas wzrastania, rozmawiamy o tożsamości i łzach. Tożsamość i łza to temat dzisiejszego czasu wzrastania, naszej rozmowy, dialogu na podstawie pieśni o blasku wody Karola Wojtyły. Warto ten tekst odnaleźć w internecie, warto go przeczytać. Dołączcie do nas, jeżeli teraz włączyliście radioodbiornik. Czekamy na wasze komentarze i wpisy na facebookowym profilu Czas Wzrastania, też na SMS 536 600 500. Już są tam pewne komentarze. Czekamy na więcej. Mogą pojawić się też pytania. Thank you.
rozmowy, które prowadził w niej on i ludzie ze ściany wieczoru. Tak zdają się mówić ludzie ze ściany wieczoru.
Nie myśl, że chodzisz sam. Towarzyszy ci ciągle takich jak ja, odmienionych twoim zamyśleniem w nas. Tak, twoim zamyśleniem w nas, jakby słowa prostym przeszczepieniem, wiotkiego słowa przeszczepieniem w blask. Takich jak ja, dźwigniętych w mroku tratowanych gwiazd.
Wśród ludzi ze ściany wieczoru znajduje się owa niewiasta. Teraz on mówi przez nią do nich.
Nie chodźcie samotni. Nigdy ani na chwilę nie odłącza się od was mój profil, który w was staje się prawdą, ciągle staje się prawdą i waszej żywej fali rozdarciem niezmiernie głębokim. Moja twarz, spieczona waszych dusz pustynią, ciągle zwiewana oddechem zmęczonego snu. Dlaczego ze mnie swojego nie wyjmujecie krzyża? Jak ja wyjąłem z was, gdy płonął w waszych ramionach i zwisał w ciężkim oddechu.
Oni.
Kiedy w smutnej ścianie wieczoru odnajdujesz nasze twarze, oślizgłe jak kadłub ryby od światła tylu lamp, mamy krew. Mamy krew i krwią możemy uderzyć.
On.
Przyszedłem przeważyć krwią. Przyszedłem szukać znużenia, podobny wam.
Samarytanka.
Owa studnia złączyła mnie z tobą. Owa studnia wprowadziła mnie w ciebie. Nie było wśród nas nikogo, tylko jej blask głęboki, drżący jak czysta źrenica w orbitach kamieni. Ona mnie w oczy twoje przeniosła i w nich zamknęła.
Teraz on mówi przez nią do nich. Nie chodźcie samotni. Pamiętacie życzenia z trzeciego punktu? To teraz przechodzimy do...
Nie ja muszę mogę... tutaj... Nie chodzicie samotni. Nie, że nie chodźcie samotni, tylko nie chodzicie. Nie chodzicie samotni. Takie uzmysłowienie nam, żebyśmy nawet... Chyba sobie nawet nie pomyśleli, nawet nie śmieli się pomyśleć, że... Chodzimy samotni, że ciągle on w nas żyje i ciągle w nas jest, tak?
Tak właśnie tu jest, teraz on mówi przez nią do nich, czyli jest natchniona przez Ducha Świętego, że jest oczyszczona i ma w sobie Pana Jezusa, więc może świadczyć i mówić...
Ale chodzi w ścianie wieczoru, w ścianie ludzi.
Nawraca innych.
Tak, czyli świadczy nie została przez nawrócenie miłości. Uniesiona 3 metry nad ziemią,
stany mistyczne, lewitacje.
Tak, lewitacje. Tak.
Tylko no jest człowiekiem, tak, dalej.
Tup, codziennie takim, z dzbanem do studni.
Takim samym jak poprzednio, tylko właściwie nie takim samym powierzchownie, posklejany. Ale jednak kompletnie odmieniony.
Odmieniona, tak. Ona doświadczyła ogromnej miłości i teraz jej zadaniem jest to, aby przekazywać ją innym ludziom.
Tak, i teraz on mówi przez nią do nich. Moja twarz spieczona waszych dusz pustynią, czyli mimo tego, że no może nie jest komfortowo, tak, znowu mamy ten powrót obrazu tej niesamowitej piekoty, spiekoty, żaru, no, tego trudu, ale nadal potwierdzenie tego, że Bóg jest z nami, tak? Bo no, skoro ma tą twarz spieczoną, no to musi z nami przebywać długi, długi, długi czas. I no, te można powiedzieć ciosy, tak, gwoździe czy ciernie otrzymywać, ale mimo tego trwać w tym, tak? Czyli tutaj ten obraz wytrwania Pana Jezusa do końca podczas męki pańskiej i śmierci krzyżowej, nie użycie tej boskiej mocy, żeby może odjąć trochę trudu, bólu, ulżyć sobie, ale do końca w swoim człowieczeństwie być z nami i oddać za nas życie.
Tu jest takie pytanie, dlaczego ze mnie swojego nie wyjmujecie krzyża, jak ja wyjąłem z was? Nie wiem, ja to interpretuję w ten sposób, że Pan Jezus oczekuje jakby od ludzi, żeby oszczędzili mu cierpień, żeby się zastanowili nad swoim życiem, żeby się przemienili, poznali tą prawdę o sobie i nawrócili się.
Albo podjęli trud też, bo to...
No podjęcie trudu krzyża, dla kogoś jest jednak wyrazem miłości, tak? Właśnie, czyli to czyli wydaje się oczywiste wręcz.
Czyli to też się jakoś łączy.
Ja bym jeszcze chciała wrócić do tego pierwszego, z tych pierwszych zdań, że nie myślę, że chodzisz sam, towarzyszy ci ciągle takich jak ja, odmienionych twoim zamyśleniem w nas. I tutaj to są ci ludzie ze ściany wieczoru, i teraz też moje trochę pytanie, czy te rozmowy toczą się w niej, bo są to rozmowy, które prowadził w niej on i ludzie ze ściany wieczoru, czyli tak jakby dwie, ta jej poprzednia część, tak, toczyła z tą nowym ja i tutaj takich jak ja, dźwigniętych w mroku tratowanych gwiazd, czyli no to jest, wydaje mi się, że piękne stwierdzenie, że po prostu Jezus ją dźwignął w ja tym takim mroku, tak, w którym ona była, tratowanych gwiazd. No gwiazda nam się raczej kojarzy z czymś miłym, tak? Z czymś jakimś... patrzymy w
gwiazdy, ale zabłyśnie, to... zabłyśnie, zafascynuje, a potem
gaśnie.
Gaśnie, no tak.
Chociaż ja wam powiem szczerze, że jak się dostanę do nieba, mam nadzieję, że się tam dostanę, to święty Janie Pawle II przyjmij mnie na pogawędkę na temat tego fragmentu. To wiecie.
Jest ciężki fragment. No tak mi teraz przyszło tam myśl, chyba
po prostu, że to właśnie... Jan Paweł II wtedy miał.
Właśnie ile miał lat wtedy?
Niespełna 30 na karku. Albo około 30 lat. Doświadczenie życia kapłańskiego, ale wielka mądrość. Słuchaj, no ja zdradziłaś jego wiek.
Nie śmiem się porównywać.
Tak, ale zwróćcie uwagę, jaki tu jest ciężar porównań, jaki tu jest ciężar dialogu. Co to znaczy? Mamy krew i krwią możemy uderzyć.
To znaczy, ja bym tej...
Oślizguję jak kadłub.
Przeważyć krwią. To jest też no, tak jasnego takiego odwołania się właśnie do męki pańskiej. No.
Dobra, ale troszeczkę wydaje mi się tu Marcie damy głos, bo ona się nam dobija.
Dziękuję, ojcze. To znaczy, ja bym raczej powiedziała, że jednak zwróćmy uwagę, że kończy on, tak? Przyszedłem przeważyć krwią, przyszedłem szukać znużenia, podobny wam. Czyli on jakby odpowiada na to wcześniejsze zdanie, mamy krew. Może oni do końca jeszcze rozumieją roli Jezusa w swoim życiu. Oni właśnie jeszcze tą krew widzą gdzieś przez jakieś uderzenie mocne, może przez walkę, a nie widzą tego, że on przyszedł i tam łączył się z tym krzyżem wcześniej, tak? Że on jednak chce pomóc ludziom wybawić ich właśnie na krzyżu.
No Pan Jezus tutaj przychodzi do tej ściany wieczoru i odnajduje twarze oślizgłe jak kadłub ryby od światła tylu lamp, czyli ludzi zagubionych, którzy jeszcze nie widzą tego światła w swoim życiu, że są zagubieni w tej ciemności i nie do końca chcą otworzyć się na tą relację z Jezusem, są zamknięci i mimo może by chcieli, nie potrafią przyznać się do tych swoich najgorszych
wad. Czy ten blask jest oślizgły, czyli taki mętny, taki niewyraźny.
Nieprzyjemny.
Nieprzyjemny.
Nie jest to właśnie.
Ja bym chyba
to
też trochę zahaczyła o te neony, o te lampy, że też ludzie ich twarze ludzi oślizgłych jak kadłub ryby od światła tylu lamp, że może tyle lamp po prostu, że tych neonów świeci w nas, że my po prostu zaczynamy mieć takie oślizgłe twarze, tak?
Tak, że tymi zachwycamy się tym zewnętrznym światem, tą powierzchownością, nie patrzymy w głąb w siebie, tylko jesteśmy powierzchowni, patrzymy, żeby było nam tylko wygodnie, miło i nie chcemy się otwierać i pokazywać, co nie jest takie wspaniałe i piękne.
No, dla mnie osobiście ten fragment jest takim jednym wielkim zaproszeniem do takiego trudu, walki o swoje zbawienie. No, ten już wcześniej przytoczony fragment, dlaczego ze mnie swojego nie wyjmujecie krzyża, tak? Czyli dlaczego też nie podejmujecie wysiłku, co ja mam wszystko za was robić, no, tak chyba łatwo nie będzie. I na końcu przyszedłem szukać znużenia i znowu potwierdzenie tego, że pójście tą drogą nie jest łatwe. Znużenie kojarzy się ze zmęczeniem, tak?
Tutaj jest to powiedziane, przyszedłem szukać znużenia podobne wam, że Pan Jezus porównuje się do nas, że zszedł z nieba i stał się człowiekiem. I tak samo było mu trudno, zmagał się z różnymi trudnościami na swojej drodze, tak jak zwykli ludzie. I myślę, że zrozumiał też, jak to wygląda z naszej perspektywy, że jest ciężko.
A ja bym bardziej sprecyzowała, bo mówimy tutaj o, że Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy podejmowali jakiś trud, ale mamy tutaj wcześniej użyte słowo pustynia. Pustynia, no mi kojarzy się z jakimś miejscem odludnym, tak? Czyli samotnym. I właśnie, może właśnie Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy pozwolili sobie na ten trud, na tą samotność i zrobili miejsce czemuś nowemu, żeby spojrzeć w ten głąb i odnaleźć tą swoją tożsamość. Może właśnie musimy oczyścić to wnętrze, i wtedy będzie to jakaś droga i otwarcie drzwi Jezusowi.
28 lat później w poemacie Stanisław Karol Wojtyła użyje takich słów: na glebę naszej wolności upada miecz, na glebę naszej wolności upada krzyż, upada krew, nie krzyż, tylko krew, upada krew i który ciężar przeważy. I ja tak cały czas szukam myśli, próbuję odgadnąć wasze te skojarzenia związane z tym krzyżem, związane z tą smutną, poraną twarzą Pana Boga. Moja twarz spieczona waszych dusz pustynią. Co jest pustynią tych dusz? Co sprawia, że nasze dusze są nieurodzajne? Co sprawia, że one są suche? Co sprawia, że do źródła, że tam jakieś źródełko jest na tej pustyni? Ciągle zwiewana oddechem zmęczonego snu. Zwróćcie uwagę, że w pierwszej części była łza i był podmuch, że ona może być wyrazem podmuchu wiatru. W pierwszej części to jest. Potem znów był ten podmuch wody, o którym mówiliśmy, orzeźwienie, bryza. I tutaj zwiewana oddechem zmęczonego snu, czyli taki krzew, mam takie obrazy pustyni, to mamy z filmów czy z jakichś reportaży, że po pustyni takiej spieczonej wiatr hula jakiś taki suchy krzew, po prostu zupełna taka beznadzieja. Dlaczego we mnie swojego nie wyjmujecie krzyża? Ze mnie swojego nie wyjmujecie krzyża. Sens naszego życia z chwilą, gdy Jezus przyszedł na świat, stał się człowiekiem, dokonał dzieła odkupienia, sens naszego życia ma tylko w Jezusie Chrystusie, w Bogu jest sens. Więc dlaczego ze mnie swojego nie wyjmujecie krzyża? Nie jesteśmy w stanie unieść krzyża własnego, nie zjednoczywszy go, o cóż za słowo, zjednoczywszy go, nie związawszy, nie połączywszy, nie bez wpisania go, w krzyż Pana Jezusa. Jak ja wyjąłem z was, co wyjął z nas? Mówiliśmy, że te kamienie przez fale są łagodne, że on, ten kamień, ten grzech, to cierpienie wyłagodzone zostało z wodą, falą, deszczem, można się w nim przejrzeć. To właśnie zrobił Jezus.
Nawet lekko podniesiony.
Jego krzyż jest utkany z naszych grzechów. Więc dlaczego ze mnie swojego nie wyjmujecie krzyża, jak ja wyjąłem z was? Co? Grzech, cierpienie i utratę możliwości osiągnięcia nieba. Czyli ten krzyż znowu widzimy, on staje się bramą, on staje się kluczem, on staje się drogą, pomostem pomiędzy człowiekiem, który powołany jest do życia w Królestwie Niebieskim, a nie może tam wejść. Ja wyjąłem go z was. Kiedy? Gdy płonął w waszych ramionach i zawisł w ciężkim tchu. Gdy człowiek już, wiecie, już miał dosyć, już po prostu wychodził jak ta Samarytanka w ciągu dnia po spieczonej pustyni, w spieczonej, o spieczonej porze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni i to mamy te wiecie. Co jest pięknego w Samarytanach? 22:59 i 53 sekundy, czyli 23. Patrzymy na zegar. Co jest przejmującego w Samarytance i w Samarytanach? To, że doświadczyli przyjęcia Pana Boga, zobaczyli dobroć Chrystusa i nie odrzucili Go. Jezus był w wielu miejscach, wyrzucał złe duchy i niektórzy powiedzieli: odejdź od nas, bo jesteś dobry, nie chcemy Cię. I tutaj może właśnie o takich mówi, że niektórzy przyzwyczaili się, że są obślizgli jak kadłub ryby, czyli po prostu mają taką skorupę jak kadłub statku, bo kadłub, ryba, kadłub to ja pierwszy raz słyszę po prostu, tak? Nie wiem, chyba że wy jesteście tak zaawansowani.
Myślę, że chodzi o brzuch. O tą dalność.
No to jasno to...
I wiecie, mamy krew, mamy w sobie siłę, mamy życie. Krew to jest gniew, tak? To jest taka werwa, byśmy powiedzieli. I człowiek porywczy to taki człowiek krwisty, z krwi i kości. I możemy uderzyć. A Jezus mówi: przyszedłem przeważyć krwią. Przyszedłem tej krwi nadać zupełnie inny sens. Dlatego cię pytałem, czy subtelność może być siłą. Bo powiedziałeś, że w sposób subtelny. No subtelny to wydaje się taka niedorajda, jak i w pantoflach, prawda? Tak, tak. Żonko, a dwie łyżeczki mam posłodzić dzisiaj, czy trzy, prawda? Nie, a tu subtelność okazuje się, że jest mocą. Przyszedłem przeważyć krwią, przyszedłem szukać znużenia podobny wami. Wam już zostawiam szóstkę, czyli Samarytanka. Co ona odpowiada?
Ja myślę, że chyba to jest takie podsumowanie tego całego, po części już podsumowanie tego spotkania z Jezusem. Owa studnia złączyła mnie z Tobą, owa studnia wprowadziła mnie w Ciebie.
Czyli tutaj mówi o niesamowitej jedności, jaką od teraz odczuwa
z Jezusem. No i tutaj sam się nasuwa ten obraz, o którym Karol wspominał, czyli tego spotkania spojrzeń w lustrze wody. Mhm.
Ona jakby głębia tej studni też jest taką, myślę, metaforą głębi serca Samarytanki też. To.
Myślałam, że powiesz głębi morskiej, przejdziemy do wody.
Nie będę po raz kolejny wracał.
Ona tutaj doświadczyła siebie jako córkę Boga, że nie ma tutaj podziałów, że ty jesteś Żydem, ty jesteś Samarytaninem, że wszyscy jesteśmy rodziną, że nie ma podziałów.
Jesteśmy jednością w Chrystusie.
No. Tutaj podkreśliła, że właśnie, że nie było wśród nich nikogo, że byli sami i ta studnia, która jakby ich pojednała, jej blask głęboki, drżący jak czysta źrenica w orbitach kamieni. Te kamienie, czyli ten grzech, tak?
No i dalej to, co Karol mówił, czyli ona mnie w oczy twoje przeniosła.
I tak? Mnie ich zamknęła.
No, ale tutaj właśnie jeszcze blask głęboki to też jest takie dla mnie, że właśnie ta bardzo dla mnie głęboki blask...
Ciemność może być.
Właśnie, głęboka prawda. Ciemność, a głęboki blask, co czym jest głęboki blask? Albo jest to taki blask, który oślepia i po prostu jest niesamowicie porażający, wręcz razi człowieka. Także to jest takie moje jeszcze wrażenie z tego z tej kolejnej części.
I za chwileczkę ostatnie dwa fragmenty. Przypominamy czas wzrastania, pieśń o blasku wody, tożsamości wzajemne. To temat, który dziś rozważamy z Karolem Wojtyłą. Facebookowy profil Czas Wzrastania, tam wasze komentarze już się pojawiają, troszeczkę tak nieśmiało, ale można śmiało.
Zachęcamy.
536 600 500 numer SMS-owy. Thank you. Przed nami ostatnia część rozważania ponownej pieśń o blasku wody. Taki tytuł nosi poemat Karola Wojtyły, który dziś wzięliśmy na nasze życie, na naszą świadomość, na nasze serca, oczy, spojrzenia, sumienia.
Warsztat,
tak, tak. Telefony do studia 56-655-2355 lub 56-655-2356. W naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200. SMS do nas na audycję 536-600-500. Zagranica 4856-655-2333 lub 2366. Też facebookowy profil Czas Wzrastania. Tam wasze pytania, wasze komentarze. My przystępujemy do ostatniej części.
Rozważania ponowne.
Wtedy to ja. To ja, przytomna mojemu ocknieniu jak człowiek w przejrzystym nurcie, przytomny własnemu odbiciu. Nagle dźwignięty z zwierciadła i przeniesiony w siebie, oddech tamuje jest zdumiony, nad światłem się własnym kołysząc.
Jak zostałam dźwignięta? Nie wiem. Choć byłam przytomna sobie, przedtem i potem. Sobie rozgraniczona. Czyżby tylko przebudzeniem i prostym otwarciem ściany, przez którą chodziłam dotąd, nie wiedząc, że mnie dzieli ode mnie samej i nie tylko ode mnie. O, jakże zostałam dźwignięta.
Choć wszystko jest jak dawniej, z tamtego wzgórza muły zsuwają się jak codzień juczne. Świat się podnosi i miarowo opada w blask domów, niesionych błękitem powietrza, na próżno, na próżno. Znów lamp palonych w pośrodku oczekiwanych gwiazd.
Ten ciężar, który ze mnie wyjąłeś, ja rozpoznam dopiero powoli miarą własnego znużenia wśród tylu, tylu walk, gdy zechcę wydobyć ze siebie jakąś cząstkę tej prostej harmonii, którą ty masz bez trudu i bez miar.
Popatrz, a we mnie nie bez trudu ją miałeś, tę cząstkę. Przecież wiem, że nie zawisło w próżni to brzemię, które ze mnie wyjąłeś, którego żadna z wag nie odważy i nie odróżni.
Więc nieodróżnionym ważę i nieodróżnionym znów jestem lekka.
Tak lekkim staje się płomień uniesiony z zeschłego drzewa łukiem świetlanym, który wokół siebie podważa nocy rozległe wieko.
Pieśń o blasku wody.
A w samej głębi, z której przyszłam zaczerpnąć tylko wody dzbanem, tak już dawno do źrenic przywiera ten blask. Tyle poznania znalazłam, ileż więcej niż dotąd.
Znalazłam w odbiciu tej studni tyle pustej w sobie przestrzeni. O, jak dobrze! Nie zdołam cię całego przenieść w siebie, ale pragnę, byś pozostał, jak w zwierciadle studni zostają liście i kwiaty z wysoka zdjęte spojrzeniem zdumionych oczu. Oczu bardziej prześwietlonych niż smutnych.
Czekamy już na wasze telefony, na to, czy się z nami zgadzacie, co utkwiło wam w sercu. Tu Kornelia miała takie przemyślenia bardzo często. Dotknęło, tak?
Dotknęło, tak.
Najbardziej przemawia do mnie.
Znaczy, ja szczerze powiedziawszy, jak wcześniej to czytaliśmy i próbowaliśmy to rozważać, to było nam ciężko, prawda? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale było nam ciężko dotrzeć do prawdy tego tekstu. Natomiast jak już tutaj usiedliśmy, pomodliliśmy się, to jakby tak wszystko nagle się rozjaśniło, też ojciec tutaj pomógł. Pomógł nam dużo.
Ja to myślę, że Jan Paweł II tu siedzi tak pomiędzy i mówi: ty Kornelia, posłuchaj.
No, no. Trzeba przyznać, że ten tekst był bardzo poetycki i
Chociaż ja tu zmierzam do tego, gdy ktoś nas słucha, gdy nas słuchasz teraz, gdziekolwiek jesteś, czy w domu, czy wracasz ze studiów, z pracy, do pracy, możesz zadzwonić, telefony zostały podane, możesz do nas napisać, za chwileczkę to wszystko przeczytamy. Kogoś, kto ma dar do tworzenia muzyki, słucha nas, zachęcam, by może tę ostatnią część, siódmą i ósmą, rozważania ponowne i pieśń o blasku wody, dobry tekst pod taką balladę jakąś taką rockową. Mówiliśmy o tym, tak. Mogłaby się trafić dobra. No tak, tutaj już mamy SMS-y i Marta zdziwiona, bo nie wie, jak ma przeczytać jedno słowo. Tak, prosimy.
Ja bym chciała usłyszeć.
O cenzuralne słowa. No tak, różnie można określać poematy. Dyskusja o wyciągnięciu krzyża katolickiego z krzyżem prawosławnym i Samarytanki. Nie było takiej dyskusji. Mamy krew, poemat.
Świetny.
O, właśnie, tak się tłumaczy pewne.
Nasz polski język jest bardzo bogaty.
Bardzo bogaty,
różnego rodzaju synonimy.
Tak więc pozdrawiamy, chociaż myśmy nie rozmawiali o jakimkolwiek porównaniu krzyża katolickiego z krzyżem prawosławnym. Jeżeli autor tego SMS-a może nam wyjaśnić, co ma na myśli, to będziemy mu bardzo, bardzo wdzięczni i mamy, że nadzieję, że ta odpowiedź będzie świetna. Tak. Tak, mam pytanie, dlaczego Pan Bóg doświadczył mnie lękiem przed ptakami? Wcześniej było, że prosisz o modlitwę. O modlitwę, to Dorota do nas pisze, że prosisz o modlitwę, bo masz taką fobię. Będziemy pamiętać, żeby Pan Bóg tutaj pomógł przezwyciężyć jakikolwiek lęk czy strach. No i nie takie rzeczy z Panem Bogiem człowiekowi udało się pokonać. Też spatrzymy na tutaj na Facebooka. Mamy telefon, Piotrze? Czekamy na telefon też. Święty Jan Paweł II zostawił nam wielką lekcję pobożności maryjnej, nie tylko jak walczyć o naszą rodzimą tożsamość i nie zapomnieć korzeni, czyli kim jestem. To Jadwiga. Otwórz się na słowa Pana, zatrzymaj się i posłuchaj, co Ci mówi. Może musisz coś skorygować, może pomóc bliźniemu wskazać ścieżkę do źródła wody życia. Ewangelii, szczęść Boże, Mateusz. Dzięki, Mateusz. Bardzo ważny i mądry temat. Chyba sam Święty Duch wybiera tematy do audycji. Tak, ojciec Kacprze, ojciec Grzegorz Woś. Tak, no, on czuwa nad tematami, nad tym. Nieczytelny baner. Sebastian mówi, tak, taki miał być nieczytelny, żarówiasty, żeby nie przemknął przez naszą świadomość w ciągu ułamka sekundy, tylko żeby może się zatrzymać i zastanowić, tak jak na pierwszy rzut oka nieczytelny jest ten tekst, czyli baner był zamierzony jako żarówiasty.
Jak te neony właśnie.
Żarówiasty, neoniasty, nieczytelny, tak. Ale chcę powiedzieć, że w banerze jest zdjęcie Karola Wojtyły na jeziorach w kajakach, ale tu Mazurzanka, tak?
Tak, pozdrawiam Mrągowo z tego miejsca.
Tak. Sprawdza, czy to prawda. Tak, to prawda. Stanisław do nas pisze: zmierzać do źródła, czyli dotknąć głębokości samego Boga, aby to uczynić, trzeba porzucić grzech. Albo z tym grzechem, Stanisławie, przyjść do Pana Boga. i z nim porzucić grzech, bo tutaj mamy w Samarytance, w tej pieśni o blasku wody właśnie to, że ona przychodzi, rozpoczyna się dialog i tego zaproszenia, tego pukania do drzwi nie odrzuca, tylko otwiera te skrzypiące drzwi i pozwala, by światło weszło. Daj mi się napić, mówi Jezus do Samarytanki. Trzeba się zastanowić, co my możemy ofiarować Panu, a może prosić Go o dar pięknego życia. Pozdrawiam młodych i całe Radio Maryja. Świetna sprawa, Stanisławie, to jest racja, dzięki. Coś tu jeszcze mieliśmy. Zapytanie, kiedy odbędą się rekolekcje wielkopostne w Radiu Maryja. Odpowiedź od czasu wzrastania 22 do 24 marca, czyli od 22 do 24 marca. Spoglądamy na co?
Na nadchodzące nasze SMS-y.
Tak, tu F5, czy są nowe? Podobno tak się odświeża.
Ale tutaj oczywiście maszyny nie zawsze są doskonałe.
O, pięknie. Mateusz napisze. W zarze codzienności, nie wiem jak to.
W żarze codzienności, w ranach jego nasza ochłoda. Z wyrazami szacunku, pisze Mateusz.
Tak. Kolejny.
Źródło życia. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Szczęść Boże, Mateusz.
Boży pokój jak rzeka wypełnia duszę mą. To widzisz wewnątrz woda żywa, światło na moje powołanie. Plan Pana wobec mnie z wyrażami szacunku. Wzajemnie. To jest wielki opis seksualności w poemacie papieża Polaka. Można tak podejść.
A mówi się, że dopiero Benedykt XVI w encyklice mówił o tej miłości Pana Boga do nas, ludzi, do Kościoła, jako też eros, prawda? A tymczasem już w latach 50.
Karol Wojtyła.
A to jest ciekawe, to jest tu doktor, tak się nam ktoś podpisał, doktor. Blask neonu. Fala rybek neonowych. Zobaczyłem akwarium i te neonówki takie.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Tak. I tutaj mamy jakiś wierszyk. Pytała się ludzka tęsknica, kędy jej kres, czy w skalach niedosiężnych, czy w morzu łez. Pytała się śmierci idącej w całunnym źle, czy może w niej, lecz śmierć odpowiedziała nie.
Tak. O tęsknocie ludzkiej. No, ciekawe, bo ta tęsknota Samarytanki była ukazana przez Karola Wojtyły w którymś tutaj fragmencie jednym. Było o tej samotności, o tej tęsknocie. Pieśń o blasku wody Karola Wojtyły. To ostatnia część, ósma. A w samej głębi, z której przyszłam zaczerpnąć tylko wody dzbanem, tak już dawno do źrenic przywiera ten blask. Tyle poznania znalazłam, ileż więcej niż dotąd znalazłam w odbiciu tej studni, tyle pustej w sobie przestrzeni. Kilka słów.
Samarytanka jest wdzięczna za otrzymane łaski, dobra i nie jest w stanie wyliczyć tego wszystkiego, ile otrzymała.
Troszkę to przypomina Magnifikat Maryi. Mam takie zdanie, ta wdzięczność, tak, o jak dobrze, nie zdołam ci całego przenieść w siebie. Ale pragnę, byś pozostał jak w zwierciadle studni. Czyli ona doświadczyła i teraz jej pragnieniem jest to, aby Jezus pozostał w niej i aby właśnie działał cały czas w jej życiu.
A tutaj ten fragment. Znalazłam w odbiciu tej studni tyle pustej w sobie przestrzeni. To moje pytanie, czy ona mówi to o sobie, tak? Że poprzez to spojrzenie w głąb siebie znalazła tyle pustki w sobie?
Ja myślę, że ta pustka, ona sobie wtedy uświadomiła, że tęskni za Panem Bogiem.
Ja bym tutaj nie mylił teraz pustki z pustą przestrzenią, no bo pustka to po prostu nic nie ma, a pusta przestrzeń to jest miejsce, które możemy wypełnić.
Tak,
nowe właśnie, obszary, które, w których możemy się rozwijać.
Zgubiłem się, powiedzcie, gdzie jesteście.
Znalazłam w odbiciu tej studni tyle pustej w sobie przestrzeni.
No właśnie, przestrzeni.
Przestrzeń, czyli coś, co można
dobrze zagospodarować.
Zagospodarować, wypełnić. Ja tutaj też mam takie wcześniej tutaj odniesienie do ściany, przez którą, tak, i prostym otwarciem ściany, przez którą chodziłam dotąd, nie wiedząc, że mnie dzieli ode mnie samej i nie tylko ode mnie. Bardzo ciekawie ujęte słowo, bo ściana kojarzy nam się z czymś twardym, a tutaj jest chodziłam przez ścianę. Coś niezwykłego, taka plastyczna ściana, właśnie, tak coś niezwykłego, że...
Ale też jest ściana obojętności.
Można różnie, ale w taki ciekawy sposób jest to w ogóle ujęte.
Tak, i zwraca uwagę, że nie tylko ona w tym kroczyła, ale też ludzie, którzy ją otaczali, czyli może ma na myśli właśnie tych pięciu mężów.
To może być po prostu powrót też do tej ściany ludzkiej, o której wcześniej była mowa.
Właśnie, tak?
Po prostu
to też jest.
Nowym spojrzeniu na tę ścianę, też zobaczeniu w innych nie tylko ich wad, zalet, ale też Pana Boga.
No to też można odnieść do tej mojej ulubionej wody, przez którą dzisiaj całą audycję i Państwa przed odbiornikami męczę, ale i tutaj moich współtowarzyszy w studiu, że woda i fala wody, o której już, czy ściana wody, również jest taka, że możemy przez nią przejść, ale ona nas... No może obmyć też, to też jest taka metafora.
No może nam też zniekształcić, albo
może też nam zniekształcić, bo
wyklarować
też
pewien obraz, prawda?
Właśnie.
Zależy jak spojrzymy, jaka ta woda będzie, czy będzie zburzona, czy będzie...
Jak to zinterpretujemy.
Dokładnie.
Bo właśnie, woda może być i dobra, i zła. Nie ma reguły.
Jeszcze chciałam wrócić do takiego momentu. Ten ciężar, który ze mnie wyjąłeś, ja rozpoznam dopiero powoli, miarą własnego znużenia wśród tylu walk. Czyli dopiero ta droga się zaczyna i będzie, trzeba zaznaczyć, że będzie nieustanna walka między dobrem a złem, żeby wygrywać, żeby zawsze to dobro wygrywało, a nie grzech.
A żeby zwyciężać, trzeba przymrużyć oczy i wrócić do tego spojrzenia i tego spotkania. Tak, ja tak między tym, co wy mówicie, dostrzegam te fragmenty, które rozważacie, a tym, co piszą jeszcze nasi odbiorcy. Krystian, którego tu nie ma, a powinien być. Pozdrawiam wszystkich, audycja na medal.
Dziękujemy.
Mamy nadzieję, że przynajmniej brązowy, bo nie napisał na jaki.
Ja myślę, że chyba złoty.
Podejrzewamy, że narzeczona na złoty, a pozostali tak.
Chociaż na brązowy.
Chociaż na brązowy. Tak. Szczęść Boże. Mnie w tym tekście najbardziej intryguje spojrzenie Jezusa. Wyobrażam sobie, że było to spojrzenie pełne miłości, takie, jakie widzimy na obrazie Jezusa Miłosiernego. Spojrzenie, które nie potępia, pomimo tego, że zna całą moją historię. Zatem też mamy taki fragment. Poprosimy Piotra o dźwięki ziemi i wrócimy z krótkim jeszcze podsumowaniem, pozdrowieniem. I jeszcze, jeżeli dotrą do nas jakieś informacje od Was, z miłą chęcią się podzielimy ze wszystkimi radiosłuchaczami.
Duszpasterstwo Akademickie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej po długiej nieobecności ponownie w czasie wzrastania z kolejnym tekstem, wcale niełatwym, dosyć trudnym, ale myślę, że dla nas wszystkich owocnym. Z drugiej strony, gdy w studiu młodzież studencka dojrzała, to tematy nie mogą być jakoś takie zwyczajne. Potrzebujemy głębszego zastanowienia się nad tym, co pozostawił nam Karol Wojtyła, chociażby nawet jako Jan Paweł II, w całej interpretacji, w całym znaczeniu naszego życia i tego, jak on odpowiadał młodemu człowiekowi, odpowiadał światu na problemy, z którymi sam się borykał, z którymi borykał się świat i odpowiadał na te pytania konkretną poezją, konkretnym spotkaniem. W pierwszych zdaniach, bo o tym będę chciał powiedzieć, byśmy wszyscy zostawili dla siebie. To święty Alfons Maria de Liguori, założyciel redemptorystów, mówił, że po spotkaniu z Panem Bogiem, po rozmyślaniu, weź jakiś bukiet duchowy, zapamiętaj jedno zdanie, które ci będzie przypominać o tym spotkaniu, o tych dobrych treściach. I Karol Wojtyła tym tekstem mówi o nieurodzaju dusz. Po zakończeniu II wojny światowej, po odzyskaniu wcześniej niepodległości, Polacy zaczynają żyć w dobie ideologii komunistycznej, materialistycznej. Dusze ludzkie zaczynają być wyrywane, czyli ta walka o duszę człowieka. To jest walka pomiędzy dobrem a złem. Komuna, cała ta rzeczywistość, chociażby budowania systemu miast bez Boga, miast czerwonych, tak jak mówiliśmy. I on wtedy mówi, że z tego miasta trzeba wyjść do studni, trzeba wyjść do źródła. Nie urodzaj dusz. I tu jest nadzieja, tu jest siła. Dlatego mówię, że spojrzenie na te poematy Jana Pawła II są spojrzeniami, w jaki sposób on, dialogując jako poeta, jako filozof, dialogował ze światem zewnętrznym, nie tylko tych, którzy go mogli słuchać jako kaznodziei, wiedząc, że jest kapłanem, że jest biskupem, że jest arcybiskupem, że jest kardynałem, ale mógł dialogować z tymi, którzy kochali poezję i umieli rozpoznawać te symbole i te znaczenia, tym bardziej, że publikował pod pseudonimem. Jan Paweł II publikował pod pseudonimem. Nie wszyscy wiedzieli, że jest to po prostu Karol Wojtyła. Dlatego moje zdanie to jest to, ten nieurodzaj dusz i ta wielka nadzieja, że to Bóg przychodzi i w najmniej oczekiwanym momencie spotyka człowieka, w którym jest tęsknota. Choćby te drzwi były nie wiadomo jak zardzewiałe, to jest nadzieja, że spotka światło i to Pan Bóg poprowadzi ten właściwy dialog. Grzesiu?
No moim takim zdaniem, które chciałbym wynieść, jest: a kiedy przymkniesz oczy, przestrzeń znowu staje się pełniejsza wprost niepojętych treści. Te niepojęte treści tu od razu się nasuwa wręcz obraz, kiedy kapłan na przeistoczeniu podnosi do góry ciało Chrystusa i ten mały, biały, okrągły skrawek materii, który tyle symbolizuje, tak? Mękę Pańską, ostatnią wieczerzę, obietnicę, jaką daje nam Chrystus, przymierze, do którego jesteśmy zachęcani, włączeni i no i tą drogę, którą musimy wykonać, będąc w tym przymierzu, trwając.
To, co ja z tego tekstu tak mi się bardzo rzuca, ja wrócę do tej mojej ulubionej wody. Dzisiaj tak.
Zaskoczenie jest.
Gdy otworzysz oczy w głębi fali. To jest taka krótka fraza, natomiast bardzo do mnie to przemawia. Mi się bardzo jakoś dzisiaj ukuło w głowie to, że Jezus Chrystus jest taką właśnie falą, takim orzeźwieniem, wodą, która się wlewa do naszych serc, która otwiera właśnie drzwi, takie, które są nawet mocno zaryglowane, zamknięte, które się otwierają bardzo ciężko. I jest dla nas źródłem życia. Źródłem
mówiłem życia. Grzesiu, Karolku, to teraz nie wiem, Martuś?
Martuniu.
Może być. I nie zapomnieć widzenia, którym wówczas wzrok się napawał. No właśnie tutaj taką mam myśl, że doświadczamy bardzo wielu łask. I no nie zapominajmy o tym, nawet kiedy przyjdą trudne chwile w naszym życiu, tylko przypominajmy sobie ten moment, kiedy mogliśmy doświadczyć Bożej miłości i Bożej łaski.
Monika?
Od tej chwili moja niewiedza zamknęła się za mną jak drzwi, którymi wszedłeś, poznając to wszystko, czego ja nie wiem. Poznał i został.
Konkretnie.
Tak, Kornelia.
Ja ostatnia. Tak widzieć w sobie nie odważy się nikt z nas. Myślę, że chyba tu jest to, że Jezus zna nas lepiej nawet niż my sami siebie i zna prawdę o nas.
Jak gdy prowadzicie pokój gościnny, to gościom możecie, często mówicie, teraz możecie pozdrowić.
Możemy pozdrawić, tak?
Teraz my jesteśmy z tej drugiej strony.
Co, ja mogę zacząć? Oczywiście. No, oczywiście pozdrawiam swoich rodziców, swojego narzeczonego, całą swoją rodzicę, no i wszystkich słuchaczy, którzy byli z nami.
Całą rodzinę.
Całą rodzinę, tak. Mhm. Ale rodziców, taka...
Hierarchia.
No to jeżeli zaczynamy od hierarchii, to oczywiście pozdrawiam rodziców, moje dwie siostry, Izę i Weronikę oraz babcię oraz naszych wspólnych znajomych, oczywiście Krystiana, który jest również prowadzącym pokój gościnny oraz Maksymiliana i Marysię.
Ja pozdrawiam rodziców, całe Radomsko i szczególnie księdza Marcina, który obiecał, że będzie słuchał i dotrwa do końca.
Ja pozdrawiam również, jak już tutaj jest tak ciągiem, to ja też również swoich kochanych rodziców pozdrowię, moją ukochaną dziewczynę i księdza Jakuba, który wysyłał na początku SMS-y, obiecał, że będzie słuchał, więc mam nadzieję, że dotrwał do końca i dotrzymał słowa. I Grzesiu.
No ja pozdrawiam oczywiście rodziców, tak jak wszyscy, całą moją rodzinę,
zgodni.
Moją babcię, która wiem, że na pewno słucha tak jak zawsze. No i oczywiście całą moją parafię, bo ostatnio babcia zwróciła mi uwagę właśnie, że parafii nie pozdrawiam, więc...
A to musisz jeszcze podać
patrona parafii. Więc pozdrawiam parafię Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie razem z księdzem proboszczem, księdzem wikarym, całą służbą liturgiczną, do której należę, także pamiętam o was.
Zastanawiam się, jak sprowokować Piotra, by pozdrowił. Piotrze, wiem, że jutro jedzie na mecz kibicować.
O, to my...
Czyżbyś swojej drużyny nie pozdrowił?
Sięga po mikrofon, czekamy. Mikrofon,
także jest już dobrze.
Podejrzewam, że to Korona Kielce, tak?
Tak, Korona Kielce. Serdecznie pozdrawiam na początku oczywiście rodziców. Także moje rodzeństwo, trzech braci i siostrę. Kolegów z uczelni, z akademika, was studiu oczywiście, bo wspaniała audycja, no i kibiców Korony Kielce. Jutro jedziemy po trzy punkty do Płocka.
Sztab szkoleniowy ich piłkarzy też możesz pozdrowić od razu.
Też.